Maciej Trojanowski, zapraszam na magazyn informacyjny Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym mówimy o najważniejszych wydarzeniach mijających dni. A dzisiaj m.in. o odwołaniu łódzkiego kuratora oświaty, przygotowaniu uczniów i szkół do nowego roku szkolnego, wciąż trwającej epidemii koronawirusa, a także zmianach podatkowych, łódzkiej komunikacji miejskiej i kontrowersjach wokół łódzkich inwestycji. Zapraszam. A zaczynamy od sprawy, która wstrząsnęła łódzką polityką w mijającym tygodniu. Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego swoje stanowisko stracił łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski. Jego odwołaniu towarzyszyło sporo kontrowersji, bo tuż przed dymisją w jednej z ogólnopolskich telewizji były już kurator wyjątkowo krytycznie wypowiedział się o środowiskach LGBT. Część obserwatorów sceny politycznej sugerowało, że odwołanie Grzegorza Wierzchowskiego w tak kluczowym momencie dla łódzkiej edukacji miało związek właśnie z tą wypowiedzią. Jednak zarówno wojewoda łódzki, jak i minister edukacji stanowczo temu zaprzeczyli. O szczegółach Przemysław Naze.
20 sierpnia kurator Wierzchowski wystąpił w telewizji Trwam i zabrał głos w sprawie środowisk LGBT. Powiedział, że jesteśmy na etapie wirusa, ale myślę, że ten wirus LGBT, wirus ideologii, jest znacznie groźniejszy, bo to jest wirus dehumanizacji społeczeństwa. 3 dni później, w sobotę, w mediach społecznościowych sam poinformował, że został zdymisjonowany. Ale już w niedzielę minister edukacji Dariusz Piątkowski zapewnił, że odwołanie łódzkiego kuratora nie miało żadnego związku z jego poglądami na temat LGBT. Fakty były takie, że już kilka miesięcy temu miałem sygnały mówiące o tym, że powinna nastąpić zmiana na stanowisku kuratora w Łodzi, mówił minister Piątkowski w Polskim Radiu 24.
Ostatnio wojewoda zwrócił się z formalnym już wnioskiem, bo wcześniej już zapowiadał, że taki wniosek będzie znacznie wcześniej. Z takim wnioskiem formalnym wystąpił, ja ten wniosek zaakceptowałem i nie miało to żadnego związku, jeszcze raz powtórzę, z poglądami kuratora łódzkiego na temat LGBT i jego ostatnimi publicznymi wypowiedziami. Powiedziamy na ten temat.
To samo potwierdził wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Poinformował, że wniosek o odwołanie kuratora złożył w ministerstwie już 14 sierpnia, a merytoryczne przyczyny dymisji Wierzchowskiego podzielił na 5 kategorii.
Pierwsza kategoria są to argumenty związane z pracą samego kuratorium, jak i delegatur, licznymi odejściami z pracy pracowników, jak i sposobu zarządzania kuratorium. Drugi element to są relacje z samorządami, jak i liczne skargi wójtów, burmistrzów i prezydentów na brak dialogu i współpracy z kuratorem, jak i kontrowersje związane z powoływaniem nowych szkół, likwidacją poprzednich, jak i przyjmowaniem sieci szkół. Trzecia kategoria dotyczy dyrektorów szkół, którzy również skarżą się na brak dialogu i współpracy z kuratorium. Kolejna kategoria to bardzo jasne, klarowne żądanie Związku Zawodowego Solidarność Sekcja Oświaty, odwołanie łódzkiego kuratora oświaty. Ostatnia kategoria są to skargi rodziców. Dotyczy braku reakcji, czyli bezczynności kuratora, kiedy rodzice wskazywali na pewne czynności nauczycieli i dyrektorów, które oni uważali za niespełniające standardów oświatowych, jak i z drugiej strony na konkursy przedmiotowe w województwie łódzkim, gdzie rodzice skarżyli się i okazało się, że trafnie się skarżyli, iż konkursy przygotowane przez kuratorium oświaty miały poważne błędy merytoryczne, w związku z tym uczniowie, którzy się wyróżniali w nauce, zostali pokrzywdzeni z powodu źle sformułowanych pytań.
Pretensje o brak dialogu z kuratorem, o których mówił wojewoda Bocheński, potwierdza wiceprezydent Łodzi odpowiedzialna za oświatę Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
Od dłuższego czasu tak naprawdę władze miasta nie miały pożytku z tego szkodnika, jakim był kurator. Myślę, że to jest bardzo dobra decyzja i mam nadzieję, że nie przyjdzie ktoś gorszy.
Wojewoda zapewnił dzisiaj, że dymisja Wierzchowskiego nie wpłynie na przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego, a ten już za tydzień. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu na nowego kuratora nad oświatą w regionie ma czuwać wyznaczony przez wojewodę tymczasowy zarządca.
A tym zarządcą został jeden z wicedyrektorów w kuratorium, Andrzej Krych. Ale wróćmy jeszcze do zarzutów, które mieli związkowcy wobec Grzegorza Wierzchowskiego, bo to, że wnioski o jego odwołanie pojawiły się już wcześniej, potwierdził w rozmowie z Radiem Łódź szef Solidarności Oświaty w Łodzi, Roman Laskowski.
Zastrzeżeń było sporo, różnych, o różnym zakresie. Oczywiście można było to oceniać w różny sposób, ale NSZZ Solidarność już gdzieś około 2 lat temu mówiła o tym, że należy pana kuratora odwołać, że to nie jest osoba, która na tym stanowisku powinna dalej pełnić tę funkcję. Nie robiliśmy tego bardzo głośno. Chodziło
no właśnie,
o to...
ja to chciałem zapytać, właśnie. Dlatego że to dziwny zbieg okoliczności, dlatego że pojawia się kontrowersyjna wypowiedź w jednych z mediów kuratora oświaty dotycząca osób LGBT. Zaraz później jest odwołanie, a później okazuje się, że do kuratora były zastrzeżenia od dłuższego czasu, z tym, że tak naprawdę nikt głośno o tych zastrzeżeniach nie mówił. Ani Solidarność Oświaty, ani wojewoda, ani nie słyszeliśmy od ministra Piątkowskiego zarzutów wobec kuratora oświaty. One pojawiają się teraz. teraz. Dlaczego tak się działo, że to było po cichu?
Panie redaktorze, to też nie tak, bo to nie można tego mówić w ten sposób. Jeżeli mówimy o NSZZ Solidarność, mówi to związek bardzo wyraźnie już na szczeblu krajowym, że chcielibyśmy dialogu, dialogu konstruktywnego. Jeżeli mamy jakiekolwiek zastrzeżenia, to najpierw rozmawiamy z osobą zainteresowaną. Tak przecież było również z panem kuratorem. To nie jest tak, że pan kurator nie znał naszych powodów, przyczyn takich problemów do wyjaśnienia. Pan kurator był również zapraszany przecież do nas na obrady Rady Sekcji, gdzie były próby wyjaśnienia pewnych rzeczy. Niestety no, skutek nie był korzystny i pracownicy, ale również nie tylko ci z kuratorium, również te osoby, które pracują poza kuratorium, miały dużo zastrzeżeń i to były bardzo różne zastrzeżenia. No, niektóre były to zastrzeżenia również nawet, myślę, że tak można powiedzieć, noszące znamiona mobbingu.
No właśnie, Solidarność Oświaty mówi o mobbingu, natomiast znów tutaj nie pojawia się żaden wniosek do organów ścigania. Przecież to są poważne zarzuty, bardzo poważne zarzuty. Mobbing nie jest sprawą błahą.
I tu, panie redaktorze, trzeba sobie powiedzieć jasno. To nie jest coś, co w ocenie mojej i pana może być takie samo. W związku z tym znamiona mobbingu będą dotyczyły poszczególnych osób, poszczególnych sytuacji i tu absolutnie nie będziemy występować w całości, bo to jest osoba, która w ten sposób pracuje albo w ten sposób traktuje pracowników. Tu absolutnie pozostawiamy decyzję każdej indywidualnej osobie do tego, czy chciałaby porozmawiać z panem kuratorem na ten temat.
Z byłym już kuratorem Grzegorzem Wierzchowskim nie udało nam się porozmawiać. W jego obronie natomiast stanęli rodzice dzieci ze szkoły podstawowej w Siedlcu w gminie Łęczyca. Ich zdaniem kurator nie powinien zostać odwołany choćby dlatego, że 2 lata temu bronił szkoły przed likwidacją. O szczegółach Katarzyna Grabowska.
Jesteśmy w Siedlcu, niewielkiej miejscowości w gminie Łęczyca, przed tutejszą szkołą podstawową. Rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły wzięli w obronę odwołanego ostatnio łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego. 2 lata temu to kurator bronił tej szkoły przed likwidacją. Dzisiaj społeczność szkolna broni jego. Losy szkoły po raz pierwszy zawisły na włosku właśnie 2 lata temu, kiedy to władze samorządowe gminy postanowiły szkołę zlikwidować. Mówił nam dzisiaj wójt gminy Łęczyca Jacek Rogoziński.
W związku z tym, że oświata jest potężne obciążenie dla każdego samorządu, padł tego typu pomysł, żeby ograniczyć te wydatki. Padło na 2 najmniejsze szkoły, które poprzez przeniesienie do Topoli Królewskiej nie spodobałyby zwiększenia oddziału istniejącego.
I wtedy właśnie kurator oświaty stanął w obronie placówki, potwierdza wójt.
Skierowaliśmy swoją uchwałę do pana kuratora. Pan kurator negatywnie ją zaopiniował. Pan minister podtrzymał decyzję pana kuratora. Następnie odwołaliśmy się do sądu. Sprawa w tej chwili jest w sądzie. Jakie będzie rozstrzygnięcie? Nie mam na to żadnego wpływu.
Dzisiaj to wdzięczni rodzice bronią kuratora.
Kurator był bardzo uprzejmy. Pomagał nam też, podpowiadał w różny sposób. Też dlatego, że był pozytywnie nastawiony do naszej szkoły, że przeciwstawiał się temu, żeby zamknąć tę szkołę.
Likwidując szkołę w Siedlcu i drugą w Błoniu, samorząd miałby oszczędzić ponad 1 000 000 zł. Były już kurator Grzegorz Wierzchowski, sprzeciwiając się likwidacji placówek, podkreślał, że to nie ekonomia powinna decydować w takich sprawach.
Dla mnie argument finansowy, no to dla mnie ten argument nie jest decydujący w tym momencie, bo decydujące dla mnie jest dobro dziecka.
Rodzice i pracownicy uważają, że sprzeciwiając się planom likwidacji szkoły, kurator naraził się samorządowcom, co dzisiaj może być jednym z powodów odwołania go z funkcji, mówi Aneta Kuczkowska, od 1 września pełniąca obowiązki dyrektora szkoły w Siedlcu.
Pan kurator na pewno spojrzał na nas łaskawym okiem i na pewno wziął pod uwagę to, że chodzi tutaj o dobro dzieci, a nie tylko dobro materialne.
Dlaczego nie zamykać tej szkoły? Jest to fajna, mała szkoła. Tutaj nauczyciele z dziećmi, z rodzicami są zżyci. Te kontakty wyglądają zupełnie inaczej. Nie ma dzieci, które są bezimienne.
Jakie będą losy tej i innych małych szkół, których istnienie jest zagrożone, zależeć to może od nowego już kuratora oświaty.
Od nowego kuratora oświaty zależeć również może to, jak szkoły z regionu łódzkiego poradzą sobie w nowym roku szkolnym. A ten nie będzie łatwy, bo przecież 1 września uczniowie rozpoczną naukę w warunkach epidemii. Ministerstwo Edukacji opublikowało już wytyczne, w jaki sposób szkoły mają pilnować reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa uczniów. Co oczywiście nie oznacza, że nie ma obaw. I o tych obawach właśnie teraz Agata Gwizdała.
Placówki przygotowują się do nauki w trybie stacjonarnym, ale w określonym reżimie sanitarnym, znanym już z codziennego funkcjonowania. Jednak w przypadku gwałtownego wzrostu zachorowań w regionie, inspektor sanitarny może polecić szkole przejście na zdalny tryb nauczania. Jest jeszcze opcja trybu mieszanego. Chodzi o to, by wtedy w danej szkole gromadziło się mniej uczniów, wyjaśnia minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski.
Klasy mogą być podzielone na przykład na dwie grupy. Przez jeden tydzień jedna grupa by uczyła się stacjonarnie w szkole, ta druga miałaby jakieś zadania zlecane przez nauczyciela, powtórzenia, a w drugim tygodniu nastąpiłaby zamiana.
Zaleca się również, by w szkołach ograniczyć przebywanie osób trzecich, czyli na przykład rodziców i gości, podkreśla zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska.
Czasem oczywiście jest to niemożliwe ze względu na to, że rodzice czy opiekunowie odprowadzają dzieci do szkół i te osoby, które przychodzą z dziećmi, powinny stosować się od ogólnych zasad przeciwepidemicznych, stosować osłony ust i nosa.
Z kolei dodatkowe reguły i ograniczenia mogą być wprowadzane w miejscach, gdzie mocno zwiększyła się liczba zakażeń, głównie w tych powiatach, które Ministerstwo Zdrowia oznaczyło na czerwono bądź żółto.
Zakaz organizowania wycieczek, wyjazdów czy dużych imprez, na przykład apele.
A jak przygotowania do nietypowego roku szkolnego wyglądają w praktyce? Zaglądamy do jednej z łódzkich szkół.
Paweł Zapart, wicedyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi. Sytuacja jest tak dynamiczna, że my sami próbujemy nadążyć za tym wszystkim. No z jednej strony okres nauki zdalnej w naszej szkole, myślę, wypadł bardzo pozytywnie. Na tyle, na ile możemy, jesteśmy do tego przygotowani. Z drugiej strony problemy, które się pojawiały podczas nauki zdalnej, pozostaną. Mówię tutaj o rodzinach wielodzietnych, o braku dostępu do komputerów, o słabym zasięgu. Nauka stacjonarna, taka jaka ma się odbywać, bądź hybrydowa. Tak naprawdę wiele niewiadomych przed nami. No i ten ostatni tydzień to jest taka wielka, wielka burza mózgów, żeby wszystkie możliwe, najlepsze przypadki rozważyć i wdrożyć.
Tak. Nazywam się Szymon Wojna, jestem kierownikiem administracyjno-gospodarczym. Otrzymaliśmy pomoc w przypadku naszej szkoły i przy przeliczeniu na naszą liczebność około 50 karnistrów 5-litrowych ze środkiem do dezynfekcji rąk, no i 900 maseczek. To na pewno będzie duża pomoc. Oprócz tego standardowo staramy się zabezpieczyć środki do dezynfekcji, poprawić standardy dotyczące sprzątania. W pewnych miejscach zamontowaliśmy szyby pleksji, żeby chronić tutaj także naszych pracowników.
Wiele niewiadomych, bo i sytuacja jest zupełnie wyjątkowa. Mówił o tym także w rozmowie Radia Łódź przewodniczący Oświatowej Solidarności w Łodzi Roman Laskowski.
Powrót do szkół oczywiście będzie trudny dla każdego, szczególnie pewnie dla dyrektorów szkół, bo tutaj jest ta odpowiedzialność jakby największa.
Mimo obaw i znaków zapytania, rok szkolny chyba nigdy nie był tak wyczekiwany przez samych uczniów. Na pierwszy dzwonek czeka już 7-letnia Julka.
Idę do szkoły za tydzień.
I co, cieszysz się?
Tak.
Dlaczego?
Dlatego, bo będzie fajnie, bo spotkam nowe koleżanki.
Bo ty idziesz do pierwszej klasy, prawda?
Tak.
To ostatnie pół roku, no to uczyłaś się w domu jeszcze, jak byłaś w zerówce. A teraz będziesz uczyć się już tak normalnie w klasie z innymi dziewczynkami, z innymi chłopcami?
Nie wiem jeszcze, ale mam nadzieję, że będę.
A ty do przedszkola jeszcze chodzisz, tak?
Tak.
A ty jesteś ze swoimi koleżankami z przedszkola?
Tak.
Teraz tylko pozostaje więc skompletować szkolną wyprawkę, przygotować galowy strój na rozpoczęcie i wierzyć, że koronawirus szkół już nie zamknie.
Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego zapadła jeszcze jedna ważna dla uczniów decyzja. Minister edukacji Dariusz Piątkowski poinformował, że nie będzie powszechnego obowiązku zakładania maseczek przez uczniów. Tu magazyn informacyjny Radia Łódź. Słuchasz i wiesz podsumowanie tygodnia. A teraz o wciąż niepewnej sytuacji epidemicznej, która powoduje, że nad powrotem dzieci do szkół pojawiają się kolejne znaki zapytania. Są one tym bardziej istotne, że liczba zakażeń wcale nie maleje. W ostatnim tygodniu kilka razy dobowe przyrosty zakażeń były bliskie rekordu. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że do tak zwanej czerwonej strefy zagrożenia włączone zostały dwa powiaty z województwa łódzkiego. To powiat łowicki i pajęczański. W czerwonej strefie pozostaje wciąż powiat wieluński. Dodatkowo niedługo mają wejść w życie zmiany zasad dotyczących kwarantanny. Będzie ona skrócona z 14 do 10 dni. Nie będzie też obowiązku wykonywania po kwarantannie testu na koronawirusa. Wszystko dlatego, że opieka medyczna szykuje się na ewentualny wzrost zachorowań w okresie jesienno-zimowym, kiedy to trzeba będzie wykonywać więcej testów. O tym wszystkim teraz Katarzyna Grabowska.
Jesteśmy w Łowiczu na Starym Rynku przed budynkiem Urzędu Miasta. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że powiat łowicki objęty został czerwoną strefą. Do tej pory był w żółtej. Teraz gwałtowny przyrost zakażeń i osób z dodatnim wynikiem na COVID-19 spowodowało, że znalazł się w czerwonej. A to oznacza dodatkowe obostrzenia, dodatkowe utrudnienia dla mieszkańców całego powiatu łowickiego, a także miasta Łowicza. Przede wszystkim obowiązek noszenia maseczek. Już nie tylko w przestrzeniach zamkniętych, takich jak komunikacja miejska, urzędy czy sklepy, ale także w przestrzeni otwartej. Mimo ogłoszenia komunikacji, ulica, tu mimo znalezienia się Łowicza w czerwonej strefie, tak bardzo Łowicka ulica się nie zmieniła. Wciąż widać wiele osób, które tych maseczek nie noszą.
Jest maseczka w ręku. No jest to na pewno pewne utrudnienie dla mieszkańców, szczególnie dla ludzi, którzy no, organizują jakieś imprezy typu wesela, poprzekładane komunii i tak dalej. No jest to duże, naprawdę bardzo duże utrudnienie.
Dla takiego codziennego życia tutaj państwa w powiecie łowickim to właśnie to noszenie maseczek, a widać, że wielu osób nie nosi, pan również niekoniecznie.
To znaczy się... W takich maseczkach ciężko się oddycha, nie ma co ukrywać, na dłuższą metę jest to uciążliwe po prostu dla organizmu. Sądzę, że te 90 parę procent ludzi zakłada maseczki, natomiast na ulicy widać ludzi chodzących bez maseczek.
Łowiczanie przyznają, że są już zmęczeni koronawirusem, ale zamierzają stosować się do tych nowych zasad związanych z czerwoną strefą.
Jeśli jest obowiązek, to obowiązek to trzeba. No i muszę nosić. Tak trochę widzę, że nie wszyscy noszą, ale większość ilość nosi.
Trudno, wszystko trzeba przeżyć, na to nie mamy wpływu.
Na wprowadzenie czerwonej strefy zareagowały miejskie urzędy i instytucje. Urząd Miasta na przykład znacznie ograniczył dostęp dla mieszkańców. Już żółta strefa wprowadziła takie ograniczenia. Czerwona po prostu zamknęła ten urząd przed mieszkańcami. Można tylko zapukać w okienko i złożyć albo zadzwonić. Wszystko w punkcie podawczym. Tak. Tutaj zostawiamy dokumenty, tutaj mówimy, z jaką sprawą przyszliśmy.
Tak.
Ale wiceburmistrz Łowicza Bogusław Bończak zapewnia, że nikt nie zostanie odesłany z kwitkiem. Każdy, kto tutaj przyjdzie, zostanie obsłużony. Zachęca jednocześnie do załatwiania wszystkich spraw telefonicznie lub przez internet.
Jeśli chodzi o obsługę mieszkańców, biuro podawcze, które znajduje się na dole w ratuszu, będzie każdemu klientowi, który pojawi się w urzędzie, mierzyło temperaturę, by każdy będzie miał obowiązek podania swoich danych personalnych. Do każdego petenta, do każdego klienta wychodzi pracownik.
Te wszystkie obostrzenia obowiązują również w pozostałych objętych czerwoną strefą powiatach województwa łódzkiego, a więc powiecie pajęczańskim i wieluńskim. Oprócz ogłoszenia nowej listy powiatów objętych żółtą i czerwoną strefą, minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział także skrócenie obowiązkowej kwarantanny z 14 do 10 dni. Podkreślił, że krótsza kwarantanna nie wpływa negatywnie na liczbę nowych zakażeń koronawirusem.
Mamy na to dowody między innymi z Norwegii, ale też z praktyki tutaj klinicznej, że taki okres izolacji jest bezpieczny i nie powoduje wielkiego przyrostu ryzyka w stosunku do 14-dniowego okresu kwarantanny.
Przy braku objawów COVID-19 osoba po 10-dniowej kwarantannie nie będzie poddawana końcowemu testowi, co jest zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Na włączenie powiatu łowickiego do czerwonej strefy zareagowała kuria biskupia w Łowiczu. Biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba udzielił wiernym dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach świętych. Dotyczy to parafii, które znajdują się na terenie powiatu łowickiego.
Teraz zmieniamy temat, choć pozostajemy przy raczej złych informacjach. W minionym tygodniu przez region łódzki przeszły silne burze i nawałnice. Jak zwykle w takich przypadkach nie obyło się bez zalań, podtopień i sporych zniszczeń. W środę strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 2800 razy. W trakcie burz zginęła jedna osoba, mężczyzna, na którego w miejscowości Pilica w powiecie grójeckim na Mazowszu spadł bardzo ciężki konar, a dwie osoby zostały ranne. Najwięcej interwencji było w województwie łódzkim. Jeszcze w czwartek w południe 25 tysięcy odbiorców pozbawionych było energii elektrycznej. Prądu było pozbawiona część gospodarstw w powiecie łaskim. Jeden z wozów OSP musiał stać na terenie gospodarstwa w kolonii Bilew koło Łasku. Strażacy podtrzymywali tam pracę respiratora.
Co 2 godziny to tankujemy benzynę, żeby agregat nie stał, nie? Żeby cały czas chodził na obrotach, na taki, co powinien.
Dominik Kozioł z Ochotniczej Straży Pożarnej w Okupie.
Nie ma światła, nie ma prądu, nie ma niczego, no to trzeba zasilić respirator, żeby dziecko miało czym oddychać, prawda? Na tym polega nasza funkcja tutaj, tak?
Przez okno jest podłączona przeduszka, tak?
Agregat jest podłączony i cały czas musi być podłączony.
Pani Agnieszka i pan Karol, którzy mieszkają wraz z chorym nastoletnim synem wymagającym nieustannej opieki, są więc na ty ze strażakami z OSP.
Czasami się też zdarzało, że no, nawet 3 dni nie mieliśmy prądu.
Ile czasu to mniej więcej zajmuje, jak oni dojadą tutaj do państwa?
Szybko, 5 minut. Jak wcześniej był syn na tlenie, no to trzeba było reagować natychmiast.
Od której tu jesteście?
Od godziny 20.
Od 20? Jesteście tutaj cały czas?
Tak, cały czas tutaj. Trzeci raz jesteśmy na takiej interwencji tutaj, no nie?
Będą pracować tyle, ile będzie taka potrzeba do momentu, kiedy ten prąd się faktycznie pojawi.
Rzecznik łaskich strażaków, młodszy brygadier Sławomir Wągrowski.
Ta sytuacja jest powtarzalna. Zdarza nam się, że w sytuacji, kiedy tego zasilania nie ma, takich domostw też jest kilka jeszcze na powiecie.
Mamy dziecko niepełnosprawne, 17-letnie. Jest od 3 lat pod respiratorem. Leżące w ogóle nie chodzi.
Dzwoniłem, żeby się dowiedzieć, ile czasu będziemy bez prądu.
I tam usłyszał pan,
że jest ten 200 na liście oczekujących. Przyjęli zgłoszenie, że u nas nie ma prądu, że będziemy pierwsi w kolejce do obsługiwania ze względu na dziecko pod respiratorem.
No my im zrobimy oczywiście kawę, herbatę. Śniadanie też już im szykowałam, no ale się trochę spóźniłam, bo pani już im dowiozła.
Już się znacie jakby z tych
interwencji. Tak, no bo akurat blisko mieszkają, więc to jest oni już jak rodzina.
Zobaczymy, będziemy siedzieć do końca, dopóki nie będzie prądu, tak?
No i do następnej wichury.
Oby nie było.
Oby nie było.
Pogotowie energetyczne odnotowało blisko 500 zgłoszeń w samej gminie Łask. Prawie 650 zgłoszeń otrzymali strażacy w całym województwie. Zerwanych zostało kilka dachów, przewrócone drzewa zniszczyły nagrobki na sieradzkim cmentarzu parafialnym. Na szczęście wskutek tych wszystkich zdarzeń nikt nie został ranny.
A sytuację po burzach i nawałnicach obserwował Krzysztof Tobilewicz. Niestety, takie sytuacje jak wichury czy zalania będą się zdarzać coraz częściej, mówią meteorolodzy i hydrolodzy. Wszystko przez zmieniający się klimat i miasta nieprzystosowane do tak obfitych opadów. Czy można temu zaradzić? Być może tak. Tak przynajmniej uważa rząd, który zaproponował projekt ustawy suszowej, zwanej też podatkiem od betonu. Ta opłata ma skłonić samorządy do zainwestowania w tereny zielone, co nie tylko pozwoli walczyć z suszą, ale też właśnie z zalaniami. A przykład ostatniej interwencji drogowej w Zduńskiej Woli i tego, co zrobiono z drzewami w mieście, pokazuje, że problem jest i to poważny. Ponownie relacja Krzysztofa Tubilewicza.
Centrum Zduńskiej Woli, ulica Łaska, nowe chodniki, jezdnia i drzewa, które zostały na swoim miejscu, ale szczelnie obłożone kostką i dookoła betonem.
Zostały wybrukowane, nazwijmy to, te zatoczki, które są dla drzew przy chodnikach. Nikt tego tak naprawdę nie policzył, ile tej wody wsiąknie pomiędzy tym granitem.
Mówi Aleksander Guć, który niegdyś skrzyknął z Duńskowolan w obronie jednego planowanego do wycinki drzewa.
Uważamy, że można było zrobić pewne inne rzeczy, chociażby posadzić tam krzewy czy kwiaty.
Lepiej chyba było, jak była koło właśnie ziemia i lepiej, bo można było podlać czy coś nawet, czy ze sklepu wylali wodę.
Powinno być tu jednak to ziemi trochę, nie?
Może coś poszło nie tak, to jest dosyć delikatne stwierdzenie.
Przyznaje starosta z Duńskowolski Hanna Iwaniuk.
Chciałabym po pierwsze podziękować mieszkańcom, że zwrócili na to uwagę i powiedzieć, że bardzo ich za to przepraszam. Podejmiemy działania naprawcze, usuniemy część kostki, tą, która jest najbliżej drzew.
Ten przykład, a raczej antyprzykład, jaskrawo pokazuje, że w Polsce wciąż mamy do czynienia z betonozą, czyli tendencją do kładzenia wszędzie w przestrzeni miejskiej płyt, kostek, bruków, granitu kosztem zieleni. O PRL-u mówi się jako o epoce słusznie minionej, a jednak na zdjęciach sprzed dekad widzimy znacznie więcej drzew i krzewów w miastach. Co poszło nie tak, tym razem w szerszej skali? Rzecznik Ruchu Miejskiego Miasto jest Nasze, Benjamin Łuczyński.
Te funkcje, które zieleń pełni, one niestety są niewidzialne i tutaj potrzeba specjalisty, który powie, że drzewa pochłaniają dwutlenek węgla, walczą z miejską wyspą ciepła, retencjonują wodę, czy też oczyszczają powietrze ze smogu.
W debacie o zieleni i kwestiach urbanistycznych pojawiło się wspomniane pojęcie betonozy.
No, mamy tutaj jakąś przestrzeń, chcemy, dajmy na to, żeby ona była dostępna pieszym, no więc musimy ją w takim stopniu, a nie innym, wybetonować. Są pieniądze dostępne, chcemy je na coś przeznaczyć. Często właśnie te zmiany, które się działy, były pod szyldem rewitalizacji, czyli przywracania życia. Co się działo? Drzewa, zieleń, krzaki, byliny były wycinane i zamieniane na kostkę Bauma.
Dosłownie dziś głośno zrobiło się o propozycji, by wprowadzić w życie tak zwaną ustawę suszową, zwaną kąśliwie podatkiem od betonu. W projekcie czytamy:
sprowadzanie dyskusji o ustawie do podkreślania wzrostu opłat, które przez redakcje gospodarcze nazywane są podatkiem od deszczu, jest zawężeniem systemowego problemu. Celem nadrzędnym ustawy jest stymulowanie właścicieli i podmiotów do zastosowania działań zatrzymujących wodę opadową na terenie własnych posesji. Podkreślana teraz propozycja poszerzenia kręgu podmiotów podlegających opłacie i zwiększenie wymiaru tej opłaty nie ma bezpośrednio celu fiskalnego, to znaczy poboru podatku.
Należałoby raczej używać określenia podatek od zabetonowania, doczytujemy w projekcie ustawy. Zdaniem Przemysława Raja, ekologa i budowniczego wykorzystującego naturalne surowce, to krok w dobrą stronę.
Jeżeli chodzi o nakładanie opłat od ilości zabetonowanych, procentu zabetonowanej posiadłości, to ma to sens. Tak na całym świecie zaczęto z tym walczyć i w miastach, które to już prowadziły dawno temu, a są takie miasta, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, które miały olbrzymi problem z powodziami błyskawicznymi. Coś, co teraz się zaczyna zdarzać w Sieradu czy w Zduńskiej Woli, czyli mamy opad deszczu, który w ciągu 15 minut powoduje, że mamy zalane ulice.
Przykład z Duńskiej Woli i starostwa, które szybko wsłuchało się w głos mieszkańców, to trzeba oddać, że to była kwestia kilku dni i zrobiono krok wstecz. Panowie może w tym momencie nawet wydłubują tę kostkę wokół tych drzew. Jak państwo to obserwują w skali całego kraju? Czy już jest jakiś odwrót, czy wciąż trwa wasza walka?
Zdecydowanie ten zwrót następuje i to bardzo gwałtownie. To znaczy właśnie zobaczyliśmy, jak bardzo ważne są drzewa, jak ważna jest zieleń. Tym bardziej w obliczu kryzysu klimatycznego, z którym się mierzymy i tych wszystkich rzeczy, które z niego wynikają. Zwrócił już uwagę na to legislator, zwracają samorządy. Oczywiście dalej jest wiele do zrobienia.
Ministerstwo Klimatu wraz z czterema innymi resortami szacują przy okazji, że maksymalne przychody z opłaty za zmniejszenie retencji w skali kraju wyniosą 180 milionów złotych rocznie.
Z tym, że tak zwanego podatku od deszczówki nie powinno się tak nazywać, zgadza się poranny gość Radia Łódź, ekohydrolog z Polskiej Akademii Nauk, dr Sebastian Szklarek.
Jakiś czas temu, parę lat temu się taka błędnie przyjęła nazwa, że to jest podatek od deszczu. To nie jest podatek od deszczu, to jest podatek od utraconej retencji, czyli jeżeli pokryjemy jakąś powierzchnię, która wcześniej była trawiasta betonem albo asfaltem, to powoduje, że ta woda opadowa nie wsiąka w głąb gleby, tylko gdzieś spływa dalej i mamy później problemy zarówno z suszą, jak i z powodzią. Dlatego taka opłata była już w 2018 roku wprowadzona, a teraz jest projekt ustawy, żeby tam warunki pobierania tej opłaty jeszcze trochę zmienić.
A no właśnie, bo wyjaśnijmy słuchaczom, dlaczego w ogóle rozmawiamy o podatku od deszczu. Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawiły się założenia do nowelizacji ustawy. Ten podatek ma objąć prawie 20 razy więcej gospodarstw domowych. I dla takiego gospodarstwa domowego, dla domku jednorodzinnego przede wszystkim, bo to przecież tam są problemy na przykład z brukowaniem czy betonowaniem dużych podjazdów, taka opłata może wynieść nawet 1300 zł rocznie. To sporo dla budżetu domowego, czy czasem nie za dużo?
Znaczy to też trzeba zwrócić uwagę, że w tym projekcie ustawy to są górne stawki, to nie znaczy, że będziemy aż tyle płacić, a media też raczej wyliczają te górne. Poza tym tak naprawdę będziemy płacić za tą powierzchnię uszczelnioną, jeżeli to jest połowa naszej działki i działka ma minimum 600 metrów, więc to każdy musiałby sobie sprawdzić, ile to rzeczywiście wyniesie. A po drugie, w ustawie są też progi tej opłaty, że jeżeli mamy urządzenia do retencji, gdzie zatrzymamy 30% opadu, to nie jest dużo w sumie, żeby to prostymi rozwiązaniami te 30% opadu rocznego można zatrzymać.
Czyli to już przysłowiowe oczko wodne przed domem.
I tak, granie bardzo dużo prostych, też tanich rozwiązań, to nie muszą być jakieś skomplikowane, drogie rozwiązania, to te 30% można zatrzymać i wtedy z tej górnej stawki złoty 50 za metr kwadratowy schodzimy do 10 groszy za metr kwadratowy. To są wtedy już niewielkie koszty.
Panie doktorze, proszę mnie przekonać, jeżeli mam domek, jeżeli mam podjazd na moim podwórku, jeżeli mam w jakikolwiek sposób zabudowany teren, dlaczego ja powinienem płacić podatek? Co złego robię?
Znaczy to jest podobnie jak inne opłaty, to jest taka opłata za korzystanie ze środowiska, że my coś w tym środowisku zmieniamy, co ma niekorzystne później konsekwencje dla całego otoczenia. I w tym przypadku to jest to, że jeżeli spowodujemy, że woda nie będzie wsiąkała przede wszystkim do gleby, do gruntu, to mamy problem z różnymi typami suszy, zaczynając od suszy tej dotyczącej wód podziemnych, bo jeżeli na przykład zaraz obok mamy własną studnię, której tam czerpiemy wodę nawet tylko do podlewania, to wybetonowanie takiej powierzchni, gdzieś odprowadzanie tej deszczówki poza nasz teren powoduje, że w tej studni zaczyna się poziom wody obniżać i nie będziemy mieć, my sami jak gdyby sobie wtedy robimy krzywdę. Dokładamy rękę do tej suszy nawet w skali własnej działki, ale też w skali szerszej, bo tak wielokrotnie powtarzam, żeby przeciwdziałać temu, że na przykład w Warszawie poziom wody w Wiśle się obniża, to trzeba zatrzymywać wodę w całym obszarze, z której te wody spływają, właśnie zaczynając od każdego gospodarstwa domowego, szczególnie tych domków jednorodzinnych, gdzie te powierzchnie mogą być spore.
Mamy więc nadzieję, że podniesienie opłat od betonu przyniesie wkrótce skutek. Nie w postaci większych wpływów do budżetu państwa, ale poprawy sytuacji hydrologicznej. Tu Radio Łódź i magazyn informacyjny Słuchasz i Wiesz, w którym teraz o pewnej łódzkiej inwestycji, która jeszcze się nie zaczęła, a już budzi kontrowersje i wywołała debatę dotyczącą architektury i przestrzeni w centrum młodzi. Chodzi o biurowiec przy OFF Piotrkowskiej. W postindustrialnej przestrzeni ma powstać kilkupiętrowy budynek z dużym tarasem widokowym dostępnym dla wszystkich mieszkańców. Jednak część łodzian protestuje przeciwko zasłanianiu OFF Piotrkowskiej, na której stoi m.in. zabytkowa fabryka Ramisza. Szykowana jest również petycja w tej sprawie do wojewódzkiej konserwator zabytków. O szczegółach Krzysztof Zimoch.
Pięciopiętrowy budynek Fern Office o powierzchni ponad 8000 metrów kwadratowych ma się pojawić w przestrzeni miejskiej w 2022 roku. Jak mówi pomysłodawca tego projektu Michał Styś z OPG Property Professionals, nie będzie to jedynie przestrzeń biurowa.
To będzie budynek wielofunkcyjny, tak jak dotychczas poszczególne budynki miały różne funkcje, tak w tym wypadku przede wszystkim funkcją dominującą będą powierzchnie handlowo-usługowe, ale też biura. Wierzymy, że odmienią też wizerunek tego, przynajmniej tego kwartału.
Inaczej na pomysł postawienia wieżowca patrzy Piotr Krause z organizacji Kontra Łódzki Watchdog, która sprzeciwia się budowie, gdyż zasłoni to gmach fabryczny OFF Piotrkowskiej.
Sam budynek jest o ponad dwie kondygnacje wyższy od otaczających budynków. Z architekturą miejscową nie ma nic wspólnego. Nie próbuje w żaden sposób się wpasować w tą architekturę.
Inwestycja budowlana w tym miejscu jest ingerencją w tak zwany park kulturowy obejmujący ulicę Piotrkowską od Placu Wolności do Piłsudskiego, dodaje Piotr Krause.
Jest zapis uchwały Rady Miasta Łodzi dotyczący parku kulturowego ulicy Piotrkowskiej z 2015 roku. Ten zapis ma chronić m.in. układ urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej i dbać o to, żeby tam nie zachodziły żadne zmiany, które by mocno ingerowały w ten teren.
Fern Office miałoby zasłaniać także zabytkową fabrykę Ramisza, stanowiącą centralny punkt OFF Piotrkowskiej. W planach stworzenia biurowca nie było jednak nieprawidłowości, twierdzi Aleksandra Stępień, wojewódzka konserwator zabytków.
Projekt zabudowy na OFF Piotrkowskiej jest to projekt, który jest zgodny z planem miejscowym, który uwzględnia również warunki parku kulturowego. Plan miejscowy zakłada, że można wzdłuż pierzei ulicy Piotrkowskiej postawić dwa budynki o wysokości 24 metry z wycofaniem od pierzei do 20 metrów. Zasłoni to troszeczkę OFF Piotrkowską, ale jest przewidziana brama, która będzie taką wglądem widokowym na OFF.
Będzie mały prześwit, natomiast w tym momencie widać całą fabrykę, tak?
Przeciwnicy uważają, że to pozbawia OFF Piotrkowską postindustrialnego charakteru.
Dla mnie takie stare industrialne zawsze było takim klimatem i teraz ten biurowiec, no niekoniecznie.
Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby Piotrkowską zastawiać. Ja uważam, że tu niepotrzebne jest biurowiec tutaj. A Piotrkowska jest Piotrkowską,
tam
wiadomo.
Tam jest tyle biurowców,
tyle biurowców,
że
tam
wystarczy.
Dalej postawionych, że wystarczy. Piotrkowskie biurowce.
Ciągłe zabieranie zielonych chociażby nawet i przestrzeni w Łodzi. Ja nie jestem zwolennikiem zabierania takich przestrzeni. Jest ich już bardzo mało.
Pomysł ma jednak również zwolenników, którzy rozumieją, że łączenie powierzchni biurowych z zabytkami to dzisiaj konieczność.
Taka kolej losu. No, trzeba iść w kierunku nowoczesności.
No mi wydaje się, że to ładne jest. Ja bym to chciał mieć tutaj. No ale to jest właśnie rzecz gustów, tak?
Jak mówi Michał Styś, w biurowcu Fern Office pojawi się także otwarta przestrzeń dostępna dla wszystkich mieszkańców.
Górka stworzy taki z dodatkową przestrzenią dostępny wszystkim poziom dachu, tak zwany rooftop, i tam będzie kino letnie, stand-upy, wszystkie wydarzenia, które dotychczas były, będą znajdować się tylko po prostu 20 metrów ponad powierzchnią ulicy Piotrkowskiej, ale za to z widokiem na ulicę Piotrkowską.
Magistrat wydał kilka dni temu zgodę na budowę Fern Office, mówi rzecznik urzędu Marcin Masłowski.
Decyzję o pozwoleniu na budowę podejmuje Wydział Architektury, ale na pewno nie podjąłby takiej decyzji bez pozytywnej decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Też nie sądzę, żeby OPG tutaj coś robiło wbrew prawu.
Tymczasem Kontra Łódzki Watchdog szykuje petycję do wojewódzkiej konserwator zabytków, aby zmienić pozytywną decyzję w ingerowanie przestrzeni OFF Piotrkowska. Społecznicy zapowiadają również protest w tej sprawie.
Wszystko wskazuje jednak na to, że decyzji cofnąć się nie da. Ale czy to źle? Przeciwnikiem nowego budynku na pewno nie jest jeden z gości Radia Łódź, prezes łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, Jakub Krzysztofik. Przekonuje on, że OFF Piotrkowska nie zostanie zniszczona przez nową inwestycję, ale po prostu wejdzie w kolejny etap.
Na pewno nie będzie aż tak źle, natomiast po prostu OFF Piotrkowska wkracza w kolejny temat. Na pocieszenie chciałbym powiedzieć, że ci operatorzy, ci osoby, te kreatywne, na pewno znajdą też gdzieś miejsce. Otwiera się jakaś inna przestrzeń, a OFF Piotrkowska wkracza w kolejny w kolejny etap, ale nie jest to gentryfikacja.
Kiedy ktoś, kto nie czyta dokumentów, kiedy ktoś, kto nie interesuje się i przecież nie musi interesować się planami zagospodarowania przestrzennego, no to myśli sobie tak. Miasto z jednej strony daje możliwość, daje zgodę na budowę biurowca właśnie w Pierzei Owpiotrkowskiej na tym terenie, a z drugiej strony niedaleko nie pozwala inwestorowi drugiemu, mówimy tutaj o Piotrze Misztalu, postawić dużego hotelu, co zresztą jest odzwierciedlone przez mało estetyczny konflikt i stawianie tam sławojek. Z czego to wynika?
Na pewno to są dwie różne sytuacje. Po pierwsze, skala tych budynków i samo podejście jest pozornie tylko zbieżne. Pierwszy budynek, to znaczy przy Owpiotrkowskiej, również budzi kontrowersje, ale trzeba powiedzieć, że jest zgodny z zapisami planu miejscowego, przeszedł wszystkie procedury takie formalne, to znaczy projekt budowlany, który uzyskał pozwolenie na budowę, bo taka informacja zelektryzowała opinię publiczną, musiał zostać uzgodniony z konserwatorem wojewódzkim, musiał zostać uzgodniony, no może nie z architektem miasta, bo wcześniej prawdopodobnie plan, tutaj nie znam szczegółów, czy akurat było to budowane w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy, ale raczej o plan miejscowy, który jako taki dokument jest uzgodniony z biurem architekta miasta, tworzony jest przez miejskie.
Przeszedł wszystkie procedury.
Przeszedł wszystkie procedury, natomiast zestawiając to, ja rozumiem tą istotę, bo to pytanie jest bardzo celne. Dyskutowaliśmy już na temat tak zwanego Misztal Tower, albo jak ja bym wolał to nazywać, tym WC Center. No niestety tutaj duża doza jest ironii. Tutaj niestety urzędnicy nie popisali się, dlatego że ten sam plan miejscowy został w zasadzie zakwestionowany przez wojewódzką konserwator zabytków, która pozytywnie odniosła się do budynku, który około 100 metrów przekracza dozwoloną wysokość zabudowy. A więc mamy taką skalę. Tutaj budynek pięciokondygnacyjny, tutaj no nawet nie znam tych szczegółów, powiedzmy 50-kondygnacyjny, który jest wyższy od powstałego hotelu Hilton, który jest też istotny w tej sprawie.
Jaka będzie przyszłość? To znaczy, czy skuteczna będzie petycja tych, którzy nie zgodzą się na zabudowanie Owpiotrkowskiej? Czy to będzie, czy to już klamka zapadła? Czy ten budynek powstanie, odwołując się oczywiście i do pańskiej wiedzy, i do pańskiego doświadczenia.
Niemniej jest wyrokować po prostu, jaka będzie przyszłość i powiedzmy, że jak to rola architekta miasta, mój kolega prześmiewczo powiedział, jest taka sama, ma taki sam architekt miasta, ma taki sam wpływ na architekturę Łodzi, jak mniej więcej naczelnego meteorologa kraju, który na pogodę, prawda? To tak do końca nie jest. Natomiast co do petycji, kim są ci społeczniki? Bardzo się cieszę, że są ludzie, którzy się angażują, którzy się interesują miastem. Natomiast tu są różne opinie. Jeśli mielibyśmy przejrzeć prasę, ja sobie taką prasówkę zrobiłem, to zdania są podzielone. Od tych skrajnych właśnie autorów petycji, którzy się nie zgadzają, którzy mówią, że ta Owpiotrkowska zginie. Oczywiście dopuszczamy po prostu w ramach dyskusji taki punkt widzenia, ale są i inne punkty widzenia. Jest to teren prywatny, którego autorem sukcesu tego jest właśnie ten prywatny inwestor.
Człowiek, który także chce postawić ten biurowiec.
Chce przejść na kolejny etap i na pewno ten biurowiec wie, co robi, a jeżeli to jest, nazwijmy to, jego sukces, jego wieloletniej strategii, no to liczy się też z tym, że pewne zmiany też nastąpią.
Z drugiej strony jest też tak, że ci, którzy się zgadzają, ci, którym ten pomysł się podoba, no trudno oczekiwać, żeby zbierali petycje.
No może nie do końca się, podoba, tylko po prostu akceptują i rozumieją to jako naturalny proces rozwoju. Rewitalizacja, tym ostatnim negatywnym etapem rewitalizacji, a tutaj możemy mówić o tej rewitalizacji, powiedzmy, w prywatnej przestrzeni, co jest też ewenementem, bo zazwyczaj te procesy rewitalizacyjne muszą być inicjowane przez gminę. Tutaj to się stało jak gdyby z punktu widzenia miasta, jak gdyby samoistnie sukces prywatnego inwestora, jeszcze raz to podkreślam. No cóż, ten negatywny etap to jest gentryfikacja, czyli po prostu zamiana tych świetnych przestrzeni żyjących w dzielnice Białych Kołnierzyków, czyli po prostu biurowce, które stają się martwe wieczorem.
Miejmy jednak nadzieję, że w przypadku Owpiotrkowskiej tak nie będzie. I to wszystko w podsumowaniu tygodnia. Na kolejne zapraszam oczywiście za tydzień. Maciej Trojanowski, do usłyszenia.